ciągu 5 lat od rozpoznania umiera około 60% mężczyzn i 40% kobiet. Śmiertelność w całej populacji chorych z przewlekłą niewydolnością serca wynosi około 10% rocznie. Niewydolność serca przybiera już formę epidemii. Z uwagi na ten fakt właśnie temu tematowi poświęcimy to wydanie Szlachetnego Zdrowia. Ponadto zbliża się maj, a w tym miesiącu każdego roku w całej Europie obchodzony jest Dzień Świadomości Niewydolności Serca. Gościem programu jest profesor, doktor habilitowany Karol Kamiński, kierujący Zakładem Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Panie profesorze, zanim zabierzemy się za niewydolność serca, czyli nasz ten główny temat, to korzystając z okazji, że jest pan naszym gościem, chciałbym wrócić do dwóch istotnych działań waszego zakładu na rzecz zdrowia białostoczan. Ponad rok temu mówiliśmy właśnie w tej audycji o unikatowym w skali kraju badaniu stanu zdrowia i wpływu różnorodnych czynników na rozwój chorób przewlekłych. Szanse na skorzystanie z niego miało nawet 10 tysięcy białostoczan. Na jakim etapie jest teraz to badanie?
Zakończyliśmy pierwszy etap wstępny, czyli badanie pilotażowe, w którym uczestniczyli ochotnicy. Przebadaliśmy ponad 50 osób, dopracowaliśmy nasze protokoły, zmieniliśmy nieco zakres wykonywanych badań, sposób wykonywania badań, dzięki czemu jesteśmy lepiej przygotowani do drugiego etapu. Drugi etap rozpoczyna się w czerwcu. Wyślemy 300 zaproszeń do mieszkańców Białegostoku, już wylosowanych z bazy danych mieszkańców Białegostoku. Te osoby będą, prosimy o kontakt z naszym zakładem, czy to telefoniczny, mailowy lub pocztowy, i wówczas my podejmiemy ponowny kontakt, aby przedstawić ofertę tych badań, jakie badania będą przeprowadzone, w jakim czasie, zaoferować różne terminy, w których osoby będą mogły się przebadać. Zaznaczam, że będzie to grupa ludzi niezależnie od współistniejących chorób, czyli większość, mam nadzieję, z tych osób będą to osoby zupełnie zdrowe.
A jakie były kryteria doboru właśnie?
Jest to całkowicie, w tej chwili całkowicie losowe. Losujemy 300 osób z populacji Białegostoku z podziałem w warstwach, to się nazywa warstwy, czyli grupy o jednolitym wieku. Z każdej grupy mężczyzn i kobiet w wieku podobnym taką samą liczbę osób.
I to te pierwsze 300 osób, bo wspominaliście na początku, że to będzie nawet 10 tysięcy białostoczan. To tak. Na jak długi okres rozłożona jest ta akcja?
300 osób, jest to drugi etap badania pilotażowego, który pokaże nam, jakich metod, czy jaki sposób powinniśmy poprawić metody kontaktu z naszymi pacjentami, naszymi osobami badanymi, w jaki sposób powinniśmy ich badać, w jaki sposób najlepiej do nich dotrzeć. Jeżeli nasze przewidywania się spełnią, to po wakacjach będziemy rozsyłać kolejne zaproszenia. I rzeczywiście te główne badanie będzie obejmowało 10 tysięcy osób, z czego w pierwszym roku losujemy 2 tysiące osób i w ciągu tego roku będziemy te 2000 zaproszeń sukcesywnie wysyłać. To nie jest tak, że my wyślemy je równocześnie do wszystkich. Powiem, wiadomo, trudno sobie zaplanować życie na cały rok do przodu. W związku z tym rozumiem, że nasi mieszkańcy będą woleli sobie planować z wyprzedzeniem, ale damy im dużą swobodę, jeżeli chodzi o planowanie dnia, kiedy mogliby się przebadać.
Ale czy jeśli chodzi o przebieg badania, jego uciążliwość wśród tych 300 teraz wylosowanych i późniejszych będzie taka sama?
Po to robimy to badanie, aby stwierdzić, czy nasi mieszkańcy są w stanie zaakceptować pewne uciążliwości i do jakiego stopnia. Bo oczywiście naukowcy chcieliby jak najdokładniej przebadać wszystkich.
Czyli mieć pacjenta cały czas ze sobą.
Najlepiej cały dzień. Mieliśmy tak, koledzy z Greifswaldu proszą, żeby pacjenci nocowali i badają również sen. My tego w tej chwili nie oferujemy, ale będziemy oferować możliwość przebadania snu w warunkach domowych. Ale o tym może innym razem. Natomiast w tej chwili chcemy sprawdzić, czy to, co zaplanowaliśmy, jest do akceptacji przez naszych mieszkańców. Jeżeli tak, to będzie taka sama forma. Jeżeli nie, którykolwiek z badań zostanie uznany za nieodpowiednie, zbyt uciążliwe, to będziemy musieli je wycofać.
Panie profesorze, ale może chociaż krótko, na czym to będzie polegało i jak długo może trwać takie badanie tego pacjenta? No bo część tych z 300, których wylosujecie, to niebawem się zgłosi, a pozostali pewnie będą mieli podobną procedurę.
Tak, na pewno będzie zbliżona. zbliżona. Będziemy prosili, aby osoba zgłosiła się na czczo do szpitala klinicznego przy ulicy Skłodowskiej. Mamy tam pomieszczenia, w których badania przeprowadzamy, z wypełnioną częściowo ankietą oraz próbką moczu. Chcielibyśmy również, aby wówczas żebyśmy mogli przeprowadzić badanie krwi, badanie śliny, pobrać próbkę krwi, próbkę śliny, dać części osób, które nie mają cukrzycy, do wypicia roztwór glukozy i zbadać tak zwaną krzywą cukrową, która bardzo wcześnie potrafi wykazać pacjentów zagrożonych rozwojem cukrzycy. Następnie będzie oczywiście każdy pacjent będzie zapoznany z dokładnym opisem, co chcemy zrobić, w tym echo serca, USG tarczycy, USG tętnic szyjnych, badanie sztywności tętnic kończyn górnych, badanie sztywności tętnic całego ciała, badanie ilości produktów glikowanych, czyli zmienionych przez wysokie stężenie cukrów w skórze, badanie oddychania, czyli spirometria, badanie wysiłkowe, czyli ergospirometria lub też może ograniczymy w większości pewnie test wysiłkowy, ocena ciśnienia tętniczego krwi wraz z zmianą tego ciśnienia podczas powstawania, czyli tak zwany test ortostatyczny, siła ścisku mięśni, ilość tkanki tłuszczowej w badaniu bioimpedancji oraz badaniu densytometrycznym, które również pokaże ilość mięśni, a także gęstość kości.
To przez całe życie niektórzy takich badań w ogóle nie wiedzieli, że mogą zrobić.
Na pewno jest to bardzo duża liczba badań i myślę, że te wyniki będą bardzo przydatne dla każdej osoby, która będzie chciała się zgłosić do nas.
To ile czasu może trwać ten cykl tych badań?
Należy sobie zarezerwować cały dzień, bowiem...
I to w jednym dniu się wszystko da zrobić?
To wszystko da się zrobić, to co powiedziałem, w około 6-7, czasami 8 godzin, w zależności od tego, jak szybko udaje się poprowadzić wywiad. Bo dużą część to jest wywiad, w którym pacjent nam opowie o swoim życiu, o tym, jakie choroby choruje, czy ma jakieś objawy. I w zależności od tego, ile tych objawów jest, jaka jest sprawność danej osoby, wiadomo, ta rozmowa może trwać nieco dłużej. U części osób, szczególnie w starszym wieku, przeprowadzamy również badanie związane z sprawnością, tak zwane powstań i idź, które mówi nam o tym, jak pacjent jest sprawny. Badamy również pamięć tych właśnie szczególnie osób starszych, po to, żeby ocenić, czy nie ma zaburzeń kognitywnych. Jeszcze jedno badanie, które chcielibyśmy naszym mieszkańcom zaproponować, ale już w kolejnym dniu, niezależnie, czy też nie w tym samym dniu, w którym byłoby główne badanie, to jest badanie rezonansu całego ciała. Natomiast nad tym jeszcze nasze prace trwają.
Czyli te 300 osób wylosowane bez żadnych kosztów mogą zrobić sobie aż tak bogaty zestaw badań.
Tak bogaty zestaw badań i jeszcze zaoferujemy im napoje oraz posiłek, ponieważ przyjdą do nas na czczo, w związku z tym po zakończeniu krzywej cukrowej tak zwanej, zaoferujemy im posiłek, który będą mogli spokojnie sobie zjeść, a potem dalej kontynuować badania.
No dobrze, ale skoro to było losowanie, to nie ma tak, że ci ludzie mogą dostosować swój termin. To wy będziecie dostosowywać termin przyjęcia ich, żeby oni mogli się zgłosić, tak?
My będziemy im proponować szereg terminów, kiedy oni będą mogli być przebadani. Także, ponieważ będziemy się odpowiednio wcześniej kontaktować, wówczas będziemy mieli możliwość dopasowania do czasu, kiedy im pasuje. Również w sobotę.
A jeśli byśmy wzięli liczbę 300 osób, to jest to dużo, żeby już jakiekolwiek wnioski wyciągać, czy jeszcze to jest
na
bardzo
wnioski
mało?
Będzie pewnie jeszcze za wcześnie. To trudno będzie uogólnić te informacje na całą populację Białegostoku. Raczej jest to wstępne badanie dla nas, mówiące nam o tym, w jaki sposób powinniśmy te badania dalej prowadzić.
Czyli żeby dostosować kryteria same jak najbardziej, a nie dowiedzieć się, jaki jest stan zdrowia.
Jeszcze za wcześnie, by to móc uogólniać. Możemy powiedzieć o stanie zdrowia pojedynczych osób, które przebadamy, ale nie możemy powiedzieć o stanie zdrowia populacji na podstawie takiej próbki.
Czyli do 300 osób w czerwcu przyjdzie zaproszenie pocztą, tak?
Pocztą, niekoniecznie w czerwcu, bo zaczniemy wysyłać w czerwcu, ale to się może rozciągnąć, bo nie chcemy, mówię, ktoś wyjedzie, zapomni. Zacznijmy od czerwca, będzie to wysyłane co tydzień w grupkach mniej więcej po 50 listów, czyli w czerwcu pewnie 200 osób dostanie, część osób dostanie się w lipcu. Osoby, które nie odpowiedzą, wyślemy jeszcze raz, później po wakacjach, także będzie to, zaczniemy od czerwca.
Bo wam zależy na tym, żeby zgłosiły się właśnie te osoby, które zostały wylosowane, bo one spełniają pewne kryteria, żeby można było w ogóle jakiekolwiek wnioski z tego wyciągać.
Dokładnie. My nie możemy w takim badaniu badać osób, które się do nas zgłoszą, ponieważ one nie są reprezentatywne dla populacji Białegostoku. badanie, dobór tych osób jest taki, aby można było uogólnić te wyniki, które są, wyjdą z badań poszczególnych osób, na całą populację. Jeżeli nie ma możliwości, aby ktoś inny był zbadany w ramach tego projektu, kto nie został wylosowany.
Jasne. To jest jedno z badań, które czeka Białostoczan. Jak wiemy, spora liczba będzie osób w ten sposób przebadanych. A drugie to jest badanie EuroAspire 5 pod egidą Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Do kogo ono jest adresowane i czego już z tego badania udało się wam dowiedzieć, bo były przecież wcześniejsze etapy. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, ale w nich wy akurat nie braliście udziału.
Tak, badanie EuroAspire jest to badanie czynników ryzyka, które występują u osób z chorobą wieńcową. W tym piątej odsłonie kwalifikujemy pacjentów, którzy rok wcześniej mniej więcej przebyli zawał serca lub byli leczeni przy pomocy pierwotnej angioplastyki wieńcowej lub bypassów. I takie osoby włączyliśmy do tego badania.
I ile tych osób już udało się wam przebadać?
Włączyliśmy ponad 200 osób. Do dzisiejszego dnia przebadaliśmy 150 osób.
Została 50.
Nie, zostało jeszcze wszystkich, które chcielibyśmy przebadać, 260.
Aha, czyli nawet 100.
Więc jeszcze 100. Właśnie 50, mniej więcej 50 kilka osób nie odpowiedziało na nasze zaproszenie. Stąd też wszystkich serdecznie, jeżeli państwo nas słuchacie, zapraszam do kontaktu z naszym zakładem. Dostaliście państwo listy zapraszające z numerem telefonów. I jeszcze zostało tam 60 mniej więcej, około 50 osób, których listy wyślemy na dniach i którzy powinni się do nas zgłosić w maju.
No wiadomo, że jedynym i podstawowym kryterium to jest to, że ktoś miał zawał serca. Rozumiem, że do wszystkich też to badanie nie jest adresowane. Mamy więcej takich ludzi,
tak.
Rocznie więcej, tak?
Tak? Tak, oczywiście. Są to osoby, które były hospitalizowane w klinice kardiologii inwazyjnej oraz w oddziale kardiologii Szpitala Wojewódzkiego, do których mamy dostęp do danych z okresu hospitalizacji. Wiemy, jaki był stan i no, również spełniły kryteria wiekowe, tam poniżej 80 roku życia, odległościowe, to powinny być osoby z Białegostoku i najbliższych okolic, więc jakby te osoby zostały zidentyfikowane i do tych osób zostały częściowo już wysłane, a nadal wysyłamy jeszcze zaproszenia.
A o co chodzi w tym badaniu dokładnie?
Badanie EuroAspire jest to badanie czynników ryzyka, czyli oceny tego, co może wpływać na wystąpienie zawału choroby wieńcowej. Nakierowane jest przede wszystkim na hiperlipidemię, czyli na ocenę stężenia cholesterolu, ocenę skuteczności leczenia tej choroby, takiej, jakim jest hiperlipidemia, ocenę częstości występowania i skuteczności leczenia cukrzycy, nadciśnienia tętniczego oraz czynników ryzyka związanych ze stylem życia, czyli na ile pacjenci się ruszają, czy mają rehabilitację kardiologiczną, czy palą papierosy. Więc to jest taki rdzeń tego badania.
Te wcześniejsze etapy, które były, nie były co prawda tu prowadzone, ale jakie są...
Miały ten sam schemat właśnie, tylko też na tych podobnych rzeczach się koncentrowały i pokazywały od badania pierwszego, ponad już 10 lat temu, które przeraziło kardiologów, pokazując, jak wielu pacjentów rok po zawale nadal pali papierosy, nadal ma nieskuteczne leczenie hiperlipidemii i niewystarczającą kontrolę cukrzycy. I po tym badaniu wiele zaczęło się dziać i wydaje się, że w każdym kolejnym badaniu odnosimy pewien niewielki sukces, poprawiając te wyniki.
No ale efekty tych badań to wy kardiolodzy znacie od razu, na bieżąco. Natomiast ci, którzy są niezainteresowani, bo jeszcze ich zawał nie dotknął, to nawet o nich nie wiedzą.
Znaczy, wydaje mi się, że tutaj u pana rektora na antenie często mówimy o tym, że należy pamiętać o hiperlipidemii, o cukrzycy, o nadciśnieniu, o tym stanie zdrowia, który musimy kontrolować, ale również leczyć, żeby zapobiegać właśnie tym groźnym powikłaniom, jakim jest zawał serca, bo często zawał serca jest pierwszym objawem choroby wieńcowej i kiedy już do niego dochodzi, czasami mamy dużo mniejsze możliwości leczenia niż moglibyśmy mieć, gdybyśmy zaczęli o tym myśleć wcześniej.
Postęp medycyny jest tak daleki, że teraz wiele osób z zawałem serca przeżywa, jeszcze 15-20 lat temu nie miałoby najmniejszych szans na to, żeby przeżyć.
Oczywiście. W tej chwili wiele osób nie tylko przeżywa w doskonałym stanie. Wiele osób na drugi dzień stoi na nogach, doskonale się czuje i chce iść już do domu. My zatrzymujemy im 3 czy może 4 dni po to, aby jeszcze wydłużyć obserwację. Natomiast ci pacjenci, którzy mają najcięższe zawały, niestety, którzy nam niestety umierali jeszcze 10 lat temu. W tej chwili udaje się nam przeciągnąć ich przez ten bardzo ciężki okres zawału, ale niestety nierzadko jest to związane z dużym uszkodzeniem serca i tacy pacjenci są najbardziej zagrożeni rozwojem niewydolności serca.
No i właśnie ta niewydolność będzie za chwilę tym naszym głównym daniem dzisiejszego wydania Szlachetnego Zdrowia, ale jeszcze tylko powtórzmy o tych zaproszeniach, które są skierowane i o tym apelu pana profesora, tak, o to, żeby ich nie lekceważyć, tak, no bo to są ludzie wytypowani przez los, można tak powiedzieć, i mają szansę na poprawę swego życia.
Tak, my oferujemy szereg badań związanych zarówno z stężeniem, oceny stężenia cholesterolu, stężenia glukozy, ale również wykonujemy echo serca, badanie dna oka, wykonujemy badanie sztywności tętnic, ciśnienia tętniczego, wykonujemy badanie drożności tętnic szyjnych, tętnic udowych, badanie również ilości tkanki tłuszczowej, to jest bardzo istotne, oraz do czego znów bardzo zachęcam i wszystkim mówię, że bardzo ważnym badaniem jest badanie jamy ustnej. Nie jest to badanie stomatologiczne w sensie, że ktoś będzie komukolwiek coś wiercił. Nie. Oglądamy jamę ustną i nasi stomatolodzy, którzy widzą problemy, kierują do odpowiednich poradni, czy też poradni periodontologicznej, które pozwalają tym pacjentom również odpowiednio zadbać o stan zdrowia jamy ustnej, który w sposób bardzo duży wpływa na układ krążenia.
To chociaż jeden, dwa przykłady, na co wpływa szczególnie.
Wiemy o tym, że niedostateczna higiena jamy ustnej zwiększa ryzyko zawału serca, ale także może przyczyniać się do wystąpienia takiej bardzo ciężkiej choroby, która się nazywa infekcyjnym zapaleniem wsierdzia, które uszkadza zastawki sercu i może prowadzić nawet do zgonu.
Czyli ta infekcja, która się gdzieś zaczyna w jamie ustnej,
możemy nawet z krwią nie czuć.
Bezobjawowo przenosi się właśnie w rejon serca i tam się zaczynają problemy.
Tak, także naprawdę stan jamy ustnej jest niezwykle ważny i my wszystkim oferujemy właśnie ocenę stanu jamy ustnej, który później umożliwia dalsze postępowanie terapeutyczne.
W maju dostaną teraz te zaproszenia, tak, mieszkańcy okolic Białegostoku, którzy przechodzili zawał serca mniej więcej rok temu.
To są pacjenci, którzy byli hospitalizowani pomiędzy lipcem 2015 a marcem 2016.
A rocznie ile takich osób może być w województwie podlaskim?
Uważa się, że to jest kilka tysięcy osób, które przechodzą zawał mięśnia sercowego, plus są leczeni interwencjami przeskórnymi lub bypassami.
Czyli jeżeli będziecie wiedzieli o stanie zdrowia, o tym, co się zmienia wśród tych 260 pacjentów po zawale, to będzie jakaś nadzieja na to, żeby innym również od razu stosować te metody leczenia, które też, czy usprawniania, które są skuteczniejsze.
Tak, my będziemy wiedzieli na przykład, jak często zdarzają się pewne problemy właśnie, jak często udaje nam się osiągnąć prawidłowe, odpowiednie stężenie cholesterolu czy glukozy.
W jakim czasie.
Będziemy wiedzieli, jak często jest nadal otyłość, jaka forma otyłości, w jaki sposób ci pacjenci mają jaką gęstość kości. Nasi pacjenci są często starsi, mogą mieć większe ryzyko upadku, złamań. To też jest bardzo istotne z punktu widzenia leczenia takich chorych.
W maju każdego roku obchodzony jest w całej Europie Dzień Świadomości Niewydolności Serca. Panie profesorze, a ile osób w Polsce cierpi na niewydolność serca?
Według szacunków Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Polsce z powodu niewydolności serca jest leczonych między 600 a 700 tysięcy osób. I trzeba pamiętać, że niewydolność serca rozwija się z wiekiem, czyli im dłużej żyjemy, możemy liczyć, że coraz więcej osób z tą niewydolnością serca będzie żyć i będzie funkcjonować i będziemy musieli ich leczyć.
Takich osób będzie w związku z tym, co pan mówi, przybywać.
Mam nadzieję, że tak, ponieważ dzięki postępom leczenia my czas trwania życia tych osób przedłużamy i te osoby są leczone, dzięki czemu żyją dłużej i dzięki czemu ta grupa sumaryczna nam się coraz bardziej zwiększa.
Czyli to, że ich przybywa, to nie znaczy, że to jest źle, tylko że to jest trochę lepiej niż źle.
To wolelibyśmy, żeby nie przybywało nowych, jak najmniej przybywało nowych, ale to świadczy o tym też, że to nie jest tak bardzo źle, bo gdyby było bardzo źle, to by nam po prostu pacjenci ci umierali, tak jak to było znów 20-30 lat temu.
No bo wspomnę, że mówi się, że 10% rocznie osób z niewydolnością przewlekłą serca umiera.
Tak.
To 10% to będzie 60-70 tysięcy mniej więcej w całym naszym kraju. A w ogóle jaka jest świadomość tej choroby w Polsce?
Świadomość jest niewielka z tego względu, że każdy kojarzy zawał serca. Każdy każdy kojarzy chorobę wieńcową. Natomiast mało się mówi o tym, jakie są konsekwencje odległe tej choroby. A musimy pamiętać, że jest to choroba częsta. Jak mówiłem, prawie 700 tysięcy ludzi choruje na tą chorobę i można by powiedzieć, że 1 na 5 osób w którymś etapie swojego życia będzie chorowała na niewydolność serca. W związku z tym warto o tym mówić, warto o tym pamiętać i warto rozumieć, że rozpoznanie niewydolności serca, aczkolwiek, chociaż jest rozpoznaniem poważnym, nie jest to wyrok. To nie jest tak, że pacjent jest zawsze dramatycznie ciężkim stanie. Z tym należy nauczyć się żyć i należy uczyć się współpracować z lekarzami, z rodziną, z całą służbą.
O tej współpracy jeszcze powiem, a co może prowadzić do niewydolności serca?
Najczęstszą przyczyną niewydolności serca jest choroba wieńcowa, czyli zmiany w naczyniach wieńcowych zamykające, upośledzające przepływ krwi do serca. Co za tym idzie, serce dostaje mniej tlenu, mniej substancji odżywczych i zaczyna obumierać.
Czyli narząd, który odpowiada za dotlenienie całego organizmu, nagle potrzebuje sam się dotlenić, bo nie ma z czego.
Czasami nagle, czasami przewlekle. Nagle to jest właśnie zawał serca i to jest taki dramatyczny obraz, kiedy mamy pacjenta, gdzie nagle część serca obumiera, ale części chorych dochodzi do tego w sposób przewlekły, czasami niemy, bez żadnych objawów i pacjent może nawet nie wiedzieć, że ma chorobę wieńcową i to serce jest niedotlenione, a ono z powoli stopniowo obumiera. Stąd też to jest najczęstsza przyczyna, ale nie jedyna, bo o ile powiedziałem, że starzejemy się, w związku z tym częstość choroby, jaką jest niewydolność serca, się zwiększa, to część osób to są osoby młode, co chorują na tak zwane kardiomiopatie, czyli choroby mięśnia niezwiązane z niedokrwieniem lub przeszły chorobę infekcyjną zwaną zapaleniem mięśnia sercowego, czyli zazwyczaj wirusową infekcję serca.
A ta wirusowa to z czego się może zrobić?
Są to często infekcje popularnymi wirusami, nawet chociażby wirusem grypy, ale również innymi wirusami powszechnie w środowisku. My do końca jeszcze nie wiemy, ale podejrzewamy, że niektórzy ludzie mają większą wrażliwość na te wirusy oraz w sytuacjach, kiedy organizm jest osłabiony lub też nie zwraca się uwagi na infekcję wirusową, może dojść do przedłużającej się infekcji i dojścia tego wirusa w sercu, a tam taki wirus może dokonać uszkodzenia.
Pewnie niewielkim ułamkiem są też osoby, które rodzą się z jakąś wadą serca, która też po części powoduje, że ono jest niewydolne.
Kolejną przyczyną są wady serca, szeroko rozumiane. Część jest wrodzonych, a część jest nabytych, czyli takich, które rozwijają się w trakcie naszego życia. I te oczywiście te nabyte są częstsze, takie jak niedomykalność zastawki mitralnej, czy też zwężenie zastawki aortalnej. Te dwie najczęstsze wady odpowiadają za kilkanaście procent przypadków niewydolności serca. Takie choroby można leczyć, ale nie zawsze udaje się wyłapać tak na tyle wcześnie, aby leczenie operacyjne tych wad już całkowicie zapobiegło rozwojowi niewydolności serca.
Spróbujmy teraz opowiedzieć, jakie są objawy niewydolności serca.
Objawy mogą być bardzo mało charakterystyczne. Najczęściej dochodzi w pierwszym etapie do duszności. Duszności przy większych wysiłkach, przy wchodzeniu na schody. Niekiedy może być, pojawiać się to przy coraz mniejszych wysiłkach. Z czasem pojawiać się mogą obrzęki kostek, obrzęki goleni. Może pojawiać się uczucie pełności brzucha, obniżony apetyt. Już w dosyć zaawansowanym stadium chorzy mogą budzić się w nocy z uczuciem braku powietrza. Część chorych mówi nam, że nie brakuje im, bo mają powietrza za dużo. Tak opisują swoją duszność.
A jak można rozpoznać, jeśli już mamy takie objawy, że żyjemy właśnie z niewydolnością serca?
Więc w rozpoznaniu niewydolności serca mamy trzy główne elementy. Pierwszy to jest obecność objawów, o których wspomniałem. Drugi to jest badanie hormonu, który krąży w naszej krwi, zwanego peptydem natriuretycznym typu B, tzw. BNP, który możemy zbadać, który w dużej mierze jest w stanie nam powiedzieć, czy pacjent ma niewydolność serca, czy nie. Oraz trzeci kluczowy to jest echo serca, które mówi nam o tym, czy wielkość serca, wymiary oraz funkcja skurczowa lub też rozkurczowa jest prawidłowa. Przy tym warto pamiętać, że nawet pacjent z tak zwanym prawidłową funkcją serca, czyli prawidłową frakcją wyrzutową, może mieć niewydolność serca związaną ze zwiększoną sztywnością, mniejszym podatnością serca na rozciąganie przez krew.
No dobrze, to w takim razie przy jakich objawach należy zwrócić się o to badanie tego hormonu, czy też o echo serca?
Przede wszystkim mamy w tej chwili ubiegłym roku Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne wydało zalecenia diagnostyki w niewydolności serca, mówiąc o tym, że powinniśmy mieć poszczególne elementy badania historii pacjenta, czyli ma czynniki predysponujące do wystąpienia niewydolności serca, takie jak zawał serca, choroba wieńcowa, przebyta wada zastawkowa. Druga rzecz, czy ma prawidłowe EKG. Trzecia rzecz, czy ma te objawy, o których mówiliśmy. Jeżeli którykolwiek z tych elementów jest nieprawidłowy, należy przeprowadzić ewentualnie jeszcze dalsze pogłębione badania i wtedy kardiolog kieruje na echo serca lub ocenia stężenie BNP.
A jakie są rokowania w zależności od etapu rozwoju choroby, na którym została rozpoznana?
Niewydolność serca jest chorobą bardzo heterogenną. Może mamy wśród nich osoby z minimalnymi objawami, których śmiertelność roczna nie przekracza 5%. Natomiast niestety mamy również takich pacjentów, u których objawy są bardzo nasilone, często występują zaostrzenia i rehospitalizacje, i których śmiertelność przekracza zdecydowanie 50%.
A na czym polega współpraca z takimi osobami, które miały już stwierdzoną niewydolność serca? No, przyszły do szpitala, w szpitalu zdiagnozowano, wiadomo co jest. No i potem ten pacjent wychodzi i wspomniał pan o rehospitalizacji. No to jak często to się zdarza?
Więc rehospitalizacje są jednym z najgorszych elementów pogarszających rokowanie. Czyli my najbardziej chcielibyśmy uniknąć rehospitalizacji, czyli ponownego konieczności przyjęcia pacjenta do oddziału, bowiem wiemy, że 3 rehospitalizacje w ciągu roku to śmiertelność mniej więcej 50% w ciągu kolejnego roku.
To dlaczego? Jest
ponieważ to są tacy pacjenci, którzy są niestabilni, którzy źle tolerują funkcjonowanie lub też są źle ustawieni, nie mają wystarczającej współpracy. I dlatego tak istotna jest opieka ambulatoryjna nad pacjentami z niewydolnością serca. Tak istotne jest, aby kierować pacjentów po zaostrzeniu niewydolności serca na rehabilitację kardiologiczną, aby później taki pacjent był otoczony specjalistyczną opieką przez kardiologa. Ja prowadzę poradnię, w której zajmuję się pacjentami z niewydolnością serca w szpitalu klinicznym i mam tam ich dosyć sporo, więc wiem, że taki pacjent musi być doskonale poinformowany o tym, jak ma żyć, co ma robić, czego nie może robić, w jaki sposób ma funkcjonować, że musi codziennie się ważyć, że musi codziennie mierzyć ciśnienie i tętno sobie mierzyć, że to musi wszystko zapisywać, że z tym zawsze się do mnie zgłasza, że nie może dosalać potraw, że pewne dieta jest troszeczkę inna niż w chorobie wieńcowej czy tak zwana dieta zdrowa, że powinien się ruszać, ale w pewnym zakresie, który mu objawy odpowiadają. Natomiast nie może na pewno usiąść, nie może na pewno położyć się i czekać, co się przyszłość przyniesie, bowiem to jest najgorsze.
A ten cały monitoring życia, bo to tak trzeba nazwać, nie tylko procesu leczenia, jest gdzieś spisany? Czy państwo podajecie taką instrukcję obsługi, co robić?
Tak, mamy materiały informacyjne. Też mamy nadzieję, że lada moment wyjdą nowe materiały, które przygotowaliśmy razem z koleżanką z Kliniki Kardiologii, które będziemy mogli udostępniać wszystkim osobom z niewydolnością serca, na co zwracać uwagę. Mówimy o tak zwanych światłach zielone. Wszystko jest dobrze, nie masz duszności, nie masz bólów klaty piersiowej, nie masz kołatania, nie masz wzrostu wagi. Żółte. Waga wzrosła 2 kg w ciągu 2-3 dni. Prawdopodobnie są to cechy pierwsze przewodnienia. Należy zażyć dodatkową tabletkę. Wszystko powiedziane jest jaka. Duszność delikatnie się nasiliła. Robimy to i to. I czerwone światło. Światło, które mówi nam bardzo duszno, duszność spoczynku, bóle w klatce piersiowej. Jestem splątany. Nie czekam, wzywam karetkę. Także takie informacje możemy pacjentom przekazać ustnie lub też pisemnie.
Ale tu w tej współpracy chyba istotną rolę odgrywają także współmieszkańcy, rodzina, nie tylko sami lekarze i pielęgniarki. Przecież tam za wiele czasu nie ma. W poradni to właściwie na nic nie ma czasu.
Współpraca z pacjentem musi być otoczona współpracą z rodziną. Wsparcie społeczne w niewydolności serca, wsparcie najbliższych jest niezwykle istotne. To właśnie najbliżsi mają olbrzymią rolę do odegrania, mają wielki wpływ na pacjentów, dużo większy bardzo często niż lekarze. Dzięki temu, że my często rozmawiamy z rodziną, potrafimy przekonać rodzinę i pacjenta do stosowania się do zaleceń. Pamiętajmy o tym. Pacjenci z niewydolnością serca są niezwykle wrażliwymi pacjentami. Ich cały układ krążenia jest niezwykle delikatny. Tam nie powinno być żadnych gwałtownych ruchów zarówno w leczeniu, jak i w stanie. W związku z tym, im delikatniej prowadzimy takiego pacjenta, im ten dzień te leczenie jest dokładniejsze, bardziej precyzyjne, tym lepiej dla danej osoby.
Sporo mówiliśmy o niewydolności serca, najwięcej jednak o tym, co zrobić, żeby nie doprowadzić do tej niewydolności, no ale jest taki okres, kiedy już następuje leczenie i farmakoterapia nie wystarcza. Co wtedy trzeba, panie profesorze?
Więc mamy do dyspozycji kilka możliwości leczenia zabiegowego. Pierwsza rzecz, o której myślimy na początku, to jest zabiegowe leczenie przyczyny niewydolności serca, czyli operacja wad zastawkowych, operacja choroby wieńcowej, czyli tzw. bypassy, jak również leczenie przezskórne. Od niedawna mamy możliwość wszczepiania zastawek przezskórnie, a jak również leczenie przezskórnego choroby wieńcowej, czyli poszerzania tych tętnic, które doprowadzają krew do serca, aby to serce miało lepszy dopływ krwi. Pamiętajmy również o tym, że leczenie niefarmakologiczne to też styl życia, ale również szczepienia. Pacjenci z niewydolnością serca muszą się szczepić, aby uniknąć częstych infekcji, jak i grypowa lub pneumokokowa.
Czyli szczepić się na
od grypy. Przeciwko grypie oraz przeciwko pneumokokom, żeby uniknąć tych ciężkich infekcji. Niekoniecznie każda infekcja musi być uniknięta, ale przebieg będzie lżejszy. No i ostatnia grupa rzeczy, którą oferujemy w Białymstoku, to są wszczepienia, elektroterapia, czyli wszczepianie stymulatorów specjalnego rodzaju. Dwa, powiedzmy. Pierwszy to są kardiowertery defibrylatory, które monitorują czynność serca cały czas i przerywają ciężkie arytmie, które inaczej doprowadziłyby do zgonu. Czyli dzięki temu zmniejszają zdecydowanie śmiertelność u pacjentów z niewydolnością serca. A drugi rodzaj są to tak zwane stymulatory resynchronizujące, które poprawiają równoczesność skurczu serca, dzięki czemu serce kurczy się lepiej i poprawiają funkcję skurczową, poprawiają frakcję wrzutową u pacjentów z niewydolnością serca.
Czyli w ten sposób zakłócają nieprawidłową pracę serca po to, żeby ono wróciło do normy.
Poprawiają kolejność skurczu, bo w niewydolności serca czasami jest tak, że serce kurczy się nie tak, jak powinno, nie w tej kolejności. A po poprawie okazuje się nagle, taki pacjent ma prawidłową funkcję skurczową. Lewej komory.
A co zrobić, żeby w ogóle uniknąć właśnie czegoś takiego jak niewydolność serca?
Przede wszystkim powinniśmy unikać czynników predysponujących, takich jak nadciśnienie, cukrzyca, hiperlipidemia, leczyć chorobę wieńcową jak najwcześniej, jak najszybciej oraz uważać z infekcjami grypowymi, wirusowymi. Należy je po prostu wyleczyć, odleżeć, nie przesadzać z nadmiernym wysiłkiem w czasie, kiedy taka infekcja się pojawia.
A co się wtedy dzieje, jak ten nadmierny wysiłek jest?
Nadmierny wysiłek może nasilać infekcję wirusową i dlatego niektórzy, ogólnie uważa się, że infekcja wirusowa dotyczy serca, przez pierwsze 3 miesiące powinny być leczenie spoczynkowe, a wysiłek dopiero po 6 miesiącach. Natomiast jeżeli ktoś nie wie o tym, bo ma infekcję grypową, a w tym czasie wykonuje ciężkie wysiłki, to niestety może się przełożyć na zwiększenie replikacji wirusa, czyli ilości wirusa w sercu, w krwi i nasilenia infekcji.
To między innymi dlatego nie powinien przychodzić do pracy, a odpoczywać. To jest jeden z tych najważniejszych argumentów. Pomijam ten, że zaraża kolejne osoby. I to może być także problem. A czy jest jakaś odpowiedź na to, dlaczego 60% mężczyzn umiera, a 40% kobiet?
Kobiety chorują troszeczkę inaczej z powodu niewydolności serca. Częściej u nich dochodzi do tak zwanej niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową i kobiety może nie tyle rzadziej umierają, co umierają w późniejszym wieku. Więc jeżeli przeliczymy częstość, śmiertelność całkowitą, to jest podobną u kobiet i mężczyzn. Natomiast mężczyźni z uwagi na to, że ta częściej chorują na zawał serca, to umierają nieco wcześniej.
Czyli z tego też można wnioskować, że to takie zadaniowe, akcyjne życie mężczyzny też ma swój wpływ na to, że więcej mężczyzn tej niewydolności niestety nie przeżywa. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był profesor Karol Kamiński, kierujący Zakładem Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję.
Dziękuję.